Naszym Państwa gościem jest kapitan Tomasz Kilarski, rzecznik prasowy oraz psycholog w zakładzie karnym w Koźgłowach. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś chcielibyśmy porozmawiać o tym, jakie oczekiwania wobec życia, jakie pragnienia mają więźniowie. I tu zwracam się do pana kapitana jako do psychologa, który rozmawia z tymi osadzonymi. Te pragnienia, które nie dotyczą wolności, bo domyślam się, że to wyjście na wolność jest jednak chyba w 100% i u 100% osadzonych na pierwszym miejscu.
To jest bardzo dobre pytanie, ale też bardzo ważna przestrzeń dla osadzonych. Myślę sobie, że można byłoby się cofnąć do czasów, kiedy młodzi adepci sztuki wojskowej szli na do tak zwanej Zety, czyli do zasadniczej służby wojskowej, i służba trwała wtedy 2 lata. Była też tak naprawdę niejednokrotnie zerwaniem wszelkich relacji z uwagi na to, że ci młodzi ludzie nie chcieli iść do wojska.
Czyli mieliśmy wtedy namiastkę zakładu karnego.
Tak, może namiastkę, nie? No może namiastkę, tak, bo dokładnie było to wyrwanie z takiej rzeczywistości, która funkcjonowała. Pamiętajmy, że marszałek Józef Piłsudski oparł funkcjonowanie więzień na tak zwanym rygorze wojskowym. I myślę sobie, że dlatego o tym wspominam, bo człowiek, który przychodzi do więzienia, mam takie przekonanie, że zaczyna odliczać czas. Często jest tak, że osoby pozbawione wolności przychodzą tutaj na jeden wyrok, na jeden krótki bądź dłuższy wyrok, mówiąc ich językiem, na jedną krótszą bądź dłuższą odsiadkę. Natomiast okazuje się w trakcie odbywania kary, że tych kar, które mają do wykonania, jest ich znacznie więcej. I okazuje się, że niejednokrotnie te wyroki wpływają dodatkowo, tak? Kilka dni, kilka tygodni.
Czyli nagle z jednego roku robią się 2 lata.
Tak, niejednokrotnie robi się 2 lata, a nawet i więcej. Więc my tutaj stajemy tak naprawdę przed ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec osoby skazanej i osadzonej w więzieniu w sposób praworządny, humanitarny, ale też zgodnie z zapisem kodeksu karnego wykonawczego, w sposób tak zwany zindywidualizowany. Więc tak naprawdę te oddziaływania, którym skazani są poddawani w izolacji więziennej, one muszą być wprost dobrane do tej jednostki, czy do tego osadzonego, i też adekwatnie do tego, jakie on ma deficyty i z czym borykał się na wolności, albo co sprowadziło go tutaj, tak naprawdę jakie błędy, albo jakie jego zachowania, albo jakie jego wybory spowodowały to, że w konsekwencji popełnił przestępstwo, a następstwem popełnienia przestępstwa jest ukaranie, skazanie i najzwyczajniej w świecie osadzenie w izolacji więziennej. I wtedy my się spotykamy z takim człowiekiem. Pamiętajmy, że zakład karny w Koźgłowach jest zakładem karnym dla recydywistów, czyli dla tych, którzy popełnili przestępstwo albo są podbywają kary pozbawienia wolności więcej niż raz.
Czyli kiedy pan kapitan rozmawia z tymi recydywistami, bo możemy już użyć tego słowa, no to co w takim razie nie wyszło? Że ta kara w takim razie nie podziałała? Że to poczucie winy się nie pojawiło? Że oni wrócili znów do tego samego miejsca?
Bardzo trafne pytanie i to są różne odpowiedzi. Te osoby pozbawione wolności w różny sposób odpowiadają. Może na początek taki prosty żart. Kiedy pytam się, dlaczego pan odbywa karę, co się stało, za co pan odbywa karę, jakie przestępstwo pan popełnił, pada czasami stwierdzenie, no pech, proszę pana. Ja mówię, ale kto to jest ten pech? No miałem pecha. Ja mówię, no to dobrze, a pech odbywa karę pozbawienia wolności, czy pan? Jest wtedy taka konsternacja, może czasami próbuję zażartować, ale okazuje się, że w pewnym momencie zaczynają rozumieć, no faktycznie, to nie jest pech, tylko to jest moje postępowanie.
Czyli jak? Czyli odrzucają swoją winę?
Zaprzeczają. To jest taki prosty mechanizm psychologiczny.
Że tak jak my, normalnie.
Jak zwykły człowiek, pamiętajmy jedno, że psychologia od wielu wieków mówi jasno i oczywiście ojcowie psychologii, między innymi Zygmunt Freud, który gdzieś wspominał w swoich dziełach, ale też potem jego następcy, również jego córka Anna Freud, opisująca mechanizmy obronnego, pisze wprost, że my funkcjonujemy w prostych, niejednokrotnie prymitywnych mechanizmach obronnych, ale niejednokrotnie bardziej takich złożonych, które wymagają, mówiąc wprost, więcej czynności umysłowych. I często jest tak, że osoby, które trafiają do izolacji więziennej, zakłamują tą rzeczywistość, ponieważ prawda boli, ponieważ prawda jest trudna do udźwignięcia. I spotkałem się na początku swojej drogi więziennej z jednym z osadzonych, który powiedział mi takie zdanie, że musi pan pamiętać, że 10 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Dlatego myślę sobie, że żeby po pierwsze obniżyć poziom napięcia, obniżyć poziom lęku, perspektywy odbywania kary pozbawienia wolności, długoletniej izolacji, oni częstokroć zakłamują tą rzeczywistość tylko po to, żeby, mówiąc wprost, było to łatwiejsze do przeżycia i do przyjęcia i do zaakceptowania. Bo ten żart w tym momencie, kiedy oni niejednokrotnie mówią, rok to nie wyrok, a 2 lata jak za brata, to jest tak naprawdę żart, bo bardzo mocno osoby pozbawione wolności przeżywają tą izolację. Przede wszystkim rozłąkę z bliskimi, rozłąkę z dziećmi, rozłąkę z partnerkami. Oni niejednokrotnie mają to życie już poukładane na wolności. I naszą rolą jako funkcjonariuszy służby więziennej jest to, żeby oni tych takich, może wydać się to przewrotne, ale tych pozytywnych cech nie zatracili do końca, czyli żeby ten proces demoralizacji, który gdzieś tam zapoczątkowany został wiele, wiele lat temu i nawet tak jak pan redaktor powiedział, bo recydywiści, tak, bo to już, tak powiem, kolejny raz, natomiast myślę sobie, żeby ten proces demoralizacji nie postępował, więc my ich trochę tutaj zatrzymujemy, stopujemy i programujemy razem z nimi oddziaływania dla nich, czy uczestnictwo w programach resocjalizacji, których mamy tutaj kilka, które mają właśnie na celu niwelować te deficyty, z którymi się tutaj zgłosili. My jako diagności, jako psychologowie, ale też wychowawcy, którzy programują ten proces resocjalizacji dla nich, mamy jakby to iść w toku tego zindywidualizowanego oddziaływania, odnaleźć tą właściwą ścieżkę albo poprzez rozmowę, poprzez kontakt z nimi spróbować, jakby to powiedzieć, wskazać im kilka kierunków i jeden oni wybierają sami. I pamiętajmy jedno, że to jest ich wybór, ale my częstokroć jesteśmy w tych krokach penitencjarnych, w tej podróży jesteśmy na pierwszej linii tak naprawdę. My jesteśmy pierwszym człowiekiem, z którym on się kontaktuje. Funkcjonariusz działu ewidencji, funkcjonariusz działu ochrony, funkcjonariusz działu penitencjarnego, a my tutaj jako penitencjarzyści, czyli wychowawcy i psychologowie z działu penitencjarnego, mamy go na co dzień i on po prostu przychodzi do nas ze wszystkim.
Tak, bo stajecie się tak naprawdę i rodziną, i znajomym, i przyjacielem, i krewnym, wszystkim naraz.
Tak, wyprzedził pan moją myśl, którą chciałem powiedzieć. Stajemy się tak naprawdę najbliższymi tego człowieka przez najbliższe tych kilka miesięcy, z którym on rozmawia, osobą, z którą on rozmawia, której powierza swoje problemy, trudności, z którą przegaduje różnego rodzaju trudne sytuacje, bo pamiętajmy jedno, że odbywanie kary pozbawienia wolności to nie jest tylko kara, to nie jest tylko wyrok, ale to też są sytuacje, które oni zostawili na wolności. Rodziny, dzieci, partnerki, a niejednokrotnie tragedie tutaj przeżywane razem z nimi, kiedy okazuje się, że dowiadują się, że ktoś bliski odchodzi. No my jesteśmy na pierwszej linii. To tak naprawdę my widzimy niejednokrotnie te łzy, niejednokrotnie wzruszenie, które oni tak naprawdę, mimo tego, że popełnili przestępstwo, to te, może nie zręby, ale takie podstawy właśnie, mówiąc wprost, człowieczeństwa, każdy z nich posiada. I to są naprawdę bardzo trudne sytuacje, kiedy, tak już powiedziałem, wspominałem, śmierć kogoś bliskiego, ale choroba kogoś bliskiego, mamy, taty, dziecka, kiedy oni są tutaj w izolacji i z jednej strony mają obowiązek odbycia kary. My mamy, jakby to powiedzieć, obowiązek wykonania tej kary. Jasne, że są delegacje ustawowe, które mówią, że w sytuacjach szczególnie ważnych dla skazanego, odwiedzenie ciężko chorego czy udział w pogrzebie, dyrektor zakładu karnego tudzież aresztu śledczego może udzielić zezwolenia na opuszczenie w celu właśnie uczestnictwa w takiej sprawie jak na przykład pogrzeb czy odwiedzenie kogoś ciężko chorego na kilka dni, od kilku godzin do kilku dni. I takie narzędzia też mamy.
Czyli wracając jeszcze do potrzeb człowieka, potrzeb osadzonego, możemy dojść do wniosku, że oprócz tego, że potrzebujemy tej wolności, szeroko rozumianej wolności, to czy to nie jest też tak, że my najzwyczajniej potrzebujemy też drugiego człowieka, najzwyczajniej, tego, którego mieliśmy normalnie na co dzień, tego, któremu mogliśmy się zwierzyć, temu, z którym mogliśmy spędzić wolny czas, z którym mogliśmy robić cokolwiek. Czy tu nie można zaryzykować stwierdzenia, czy osadzony dochodzi do wniosku, że ten szacunek dla drugiego człowieka, czy potrzeba bliskości z drugim człowiekiem, ona rośnie w zakładzie karnym?
No, można byłoby się pokusić takie stwierdzenie, że ten kontakt jest dla nich potrzebny. My to widzimy na co dzień. W zakładzie karnym typu półotwartego, jaką jest nasza jednostka, mamy to na co dzień tak naprawdę w sposób ponadmiarowy, ponadnormatywny, widzialny. Dlaczego? Dlatego, że najzwyczajniej w świecie osadzeni poruszają się swobodnie tutaj w jednostce. Cele mieszkalne przez całą dobę są otwarte. A w sytuacji, kiedy jest potrzeba, mogą się skontaktować z oddziałowym, z wychowawcą, mogą wejść do wychowawcy, do oddziałowego, do psychologa. I ten dostęp do nas, do administracji jest ułatwiony inaczej niż w zakładzie karnym typu zamkniętego albo w areszcie śledczym. Więc odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że potrzeba kontaktu wzrasta. Pamiętajmy jedno, że są takie newralgiczne momenty w odbywaniu kary i to jest ten pierwsze kilka dni, kilka tygodni izolacji, ale też te ostatnie dni, tak zwane przedwyjściowe, czyli ten czas, kiedy jest przed wyjściem, gdzie z jednej strony na początku adaptacja, a pod koniec taka trochę dezorganizacja albo tak zaburzenie wewnętrzne, jakby to będzie takich norm, bo się okazuje, że koniec kary następuje. I mówiąc wprost, ten człowiek, nowomowa jest taka, że człowiek, który doświadcza tak zwanego syndromu prisonizacji, czyli uwięzienienia, czyli on przywyka do tego tutaj, co jest, do tego funkcjonowania i on zaczyna przyjmować te normy jako swoje, no tak, to jest mechanizm adaptacyjny, jak wspominałem wcześniej, mechanizm obronny i to jest mechanizm adaptacyjny, dlatego ta potrzeba kontaktu na samym początku jest bardzo duża i niejednokrotnie na samym końcu też. Tak brzydko mówiąc, ten środek, czyli po okresie adaptacji, kiedy dochodzi już w momencie, człowiek zaczyna funkcjonować, wiedzieć co z czym, gdzie, do kogo, no wtedy tak jak my jesteśmy, tą właśnie rodziną, my niejednokrotnie stajemy się powiernikami różnych ich trudnych sytuacji. My, jako funkcjonariusze służby więziennej, wykonujemy naprawdę ogromną pracę, mówiąc takim prostym językiem, taką pracę organiczną, pracę u podstaw, ponieważ my spotykamy się z człowiekiem, człowiek spotyka się z nami i to niejednokrotnie od nas zależy, jak ten człowiek dalej będzie, mówiąc wprost, pokierowany, w którą stronę on pójdzie.
I w jaki sposób będzie się czuł, jak się będzie czuł.
Dokładnie, więc tak naprawdę my też jesteśmy odpowiedzialni za niejednokrotnie za każde słowo wypowiedziane czy napisane, dlatego że człowiek w izolacji może mieć takie przekonanie, że ten świat otaczający jest zły, że ten, kto go skazał, osądził, jest nie okej, bo nie spojrzał na to, że on chciał kogoś wykarmić i dlatego ukradł, bo miał i tak dalej. Niektórzy popełniają przestępstwa z tak zwanych niskich pobudek, a niektórzy, jak mam takie doświadczenie, że przychodzą i opowiadają te historie, dlaczego to przestępstwo popełnili, więc tak naprawdę niejednokrotnie te osoby pozbawione wolności przeżywają wewnętrzną rozterkę, wewnętrzne rozdarcie na zasadzie chciałbym, ale się boję, więc niejednokrotnie wchodzi tutaj alkohol, narkotyki i oni dopuszczają się tych przestępstw z uwagi na to, że te substancje powodują odhamowanie, zaburzają taką kontrolę popędów, impulsów i instynktów, więc tak naprawdę okazuje się, że te osoby popełniają przestępstwo i potem tak naprawdę dochodzi do nich, co zrobili. No i potem już niestety to błędne koło zaczyna trochę szybciej pędzić i tych przestępstw jest więcej. A my tutaj zatrzymujemy ich, próbujemy wzbudzić w nich taki dysonans poznawczy na tyle, ile oczywiście oni są otwarci i na tyle, ile oni chcą. Ponieważ to nie jest tak, że my narzucamy cokolwiek, tylko mówiąc wprost, zapraszamy